Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, braci tutaj na sali oraz naszych słuchaczy facebookowych. Zgodnie z zapowiedzią na piśmie, dzisiaj będziemy mieli wykład podwójnie historyczny i raz proroczy. Podwójnie historyczny, bo przeniesiemy się bardzo, bardzo do tyłu w historii, potem nieco bliżej czasów nam współczesnych, a gdy już w tych czasach nam bliżej współczesnych będziemy, to wtedy zobaczymy, że ta historia bardzo, bardzo odległa była jednocześnie proroctwem, zapowiedzią, obrazem tego, co miało stać się później. Temat to Atalia, królowa uzurpatorka. Temat mówi wszystko o tej postaci, zdradza jej imię, Atalia, i mówi, że była królową uzurpatorką, czyli była na tronie, ale nigdy nie powinna tam się była znaleźć, bo nikt ją nie zaprosił, nikt jej nie wybrał. Wdarła się siłą na ten tron i dopóki się dało, chciała się na ten tronie utrzymać. Jest to postać ogólnie chyba mało znana historycznie. Jest to jedyna królowa, tak, czyli kobieta w historii Izraela, a dokładniej jedyna królowa Judy, czyli tych dwóch pokoleń, Judy i Beniamina, które pozostały wierne królewskiej linii po Dawidzie. Jak wiemy, nastąpił podział Izraela, tak, po śmierci Salomona. 10 pokoleń nazywało się dalej Izraelem, no a te dwa było Judy i Beniamin, prawda, i oni kontynuowali te dwa pokolenia, uznawane za bardziej wierne, no i takimi rzeczywiście były, kontynuowali królów z linii Dawida, natomiast te 10 pokoleń, ta część północna, bo ta 10 pokoleń było na północy, oni sobie wybierali swoich własnych królów, z których większość wstępowała na tron przez zabijanie poprzednika, mordowanie. Taka to była ich linie królewskie. Nie wszyscy królowie tak obejmowali władzę, ale spora ich liczba. Atalia zasiadała na tronie Judy, czyli tej wiernejszej części, co wydaje się bardzo dziwne w sumie. Dlaczego? Bo bardziej pasuje Atalia do części północnej, tej mniej wiernej, bardziej bałwochwalczej. Zarówno swoim charakterem, jak i swoim pochodzeniem w ogóle nie pasowała do Judy. Zaraz się przekonamy, jak tam się stało, że stała się tą królową uzurpatorką właśnie w Judzie, gdzie w ogóle nie powinna nigdy trafić z powodu swego charakteru i pochodzenia. Kto to był? Skąd się wzięła ta królowa uzurpatorka? Na kartach Starego Testamentu znajdujemy ją jako żonę Jehorama, króla Judy. Była żoną Jehorama, króla Judy. No i była matką Achazjasza, następnego króla Judy. Druga królewska, 8 rozdział, to odczytamy. Czasami będę tylko podawał pewne odnośniki, które będą mi potrzebne, ale nie bezpośrednio potrzebne, więc będę liczył na albo pamięć słuchaczy, braci odnośnie tego faktu, albo ktoś sobie będzie mógł potem jeszcze doczytać, bo wszystko się nagrywa i warto zawsze w razie czego sprawdzić. Druga królewska, 8 rozdział, a wersety 16 do 18 mówią nam o tej właśnie Atalii tak. Druga królewska 8, 16 do 18. W 5 roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął, choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat, Jehoram, syn Jehoszafata. Miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolim 8 lat. Lecz kroczył drogą królów izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną. Toteż czynił to, co złe w oczach Pana. Córka Achaba była żoną tego króla z Judy, a on szedł wzorem królów tych części północnej. Jeszcze mamy werset 26. Achazjasz miał 22 lata, gdy objął władzę królewską. Panował jeden rok w Jerozolimie, no bo zginął ugodzony strzałą. Matka zaś jego nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego. Uważny słuchacz albo czytelnik Biblii od razu powie, coś tu się nie zgadza. Bo w wersecie 18 mamy powiedziane, że żona tegoż Achazjasza była córką Achaba, a werset 26 mówi, że była córką Omriego, króla izraelskiego. Kto ma w głowie od razu te relacje różne królewskie, ale chyba tak nie trzymamy w głowie tego, ja sam o tym nie mam wszystkich po kolei tych imion, zwłaszcza, że ci królowie Izraela i ci królowie Judy to mieli takie różne śmieszne imiona, że bardzo do siebie często były podobne. I trzeba mówić, że Jehoram z Izraela albo Jehoram z Judy, się można łatwo pomylić, o którego Jehorama chodzi. Poza tym ich imiona występują czasami w wersji pełnej Jehoram albo skrócone Joram i to się można tak łatwo pogubić, no ale dzisiaj się nie pogubimy, bo mamy Atalię, żona była ona żoną Jehorama, matką Achazjasza, więc może nie będzie komplikacji, żeby te imiona pomieszać, ale łatwo się pogubić. Więc w każdym razie wracam do tego w końcu. Czyją ona była córką? Czy Atalia była córką Achaba, jak mówi werset 18, czy była córką Omriego? Właśnie dlatego nawiązałem do tych linii, prawda? Okazuje się, że jest to związanie między nimi, ponieważ Omri to był jej dziadek. Czyli ona była córką Achaba, a Omri był córką, już się pomyliłem. A Omri był ojcem Achaba, prawda? Czyli, a ktoś powie, no to w końcu dlaczego raz? Bo raz jest powiedziane, że córka Achaba, a raz córka Omriego, który był jej dziadkiem tak naprawdę. Nie będę udowadniał. Kto chce sobie sprawdzić, że Omri to jej dziadek, czyli ojciec Achaba, niech sobie przeczyta 1 Królewska 16, 27-28. Ja nie będę czytał, no bo to nie jest mi bezpośrednio potrzebne, a mam tyle materiału, że nie wiem, jak to z tym wykładem dzisiaj będzie, czy ja go dzisiaj skończę, czy ja go dzisiaj nie skończę. To znaczy, do północy na pewno skończę, dzisiaj skończę. Tylko chodzi o to, że nie będę mogę mówić do północy, więc w jakimś przyzwoitym czasie trzeba będzie skończyć, bo to się tak ten materiał nawarstwiał. Więc jak to możliwe, że wnuczka nazywana jest córką swego dziadka, prawda? Tak jakby moje wnuczki nagle powiedziały, że moje córki, prawda? A u Żydów tak było. To był taki zwyczaj. To był taki zwyczaj u Żydów, że termin syn, córka albo dzieci był używany nie tylko dla bezpośrednich potomków, którzy rzeczywiście byli synem, córką czy dziećmi, ale było to używane określenie dla dowolnych potomków późniejszych. Więc kto miał szczęście żyć wcześniej, to nawet jeśli nie był bezpośrednio ojcem różnych osób, to mógł tak być nazwany. I to nie było żadnego problemu. Dowodem jest chociażby stwierdzenie synowie albo dzieci Izraela. Przecież Izrael to Jakub, prawda? Wszyscy jego potomkowie, nie tylko bezpośredni, ale później następne nawet setki pokoleń później tych dzieci Izraela, Jakuba. Albo zobaczmy, bo to ciekawe. Mamy to w Ewangeliach nawet. Ślad tego jest nawet w Ewangeliach, tylko nie zawsze to się zauważa. Dopiero jak sprawa stanie, że tak powiem, pod znakiem zapytania, dlaczego dziadek nazwany jest ojcem, to się okazuje, że taki mieli zwyczaj. Zobaczmy Ewangelia Mateusza 1:1. Określenie o naszym Panu i o Dawidzie. Co tam czytamy? Rodowód Jezusa Chrystusa. No ładnie. Syna Dawidowego, syna Abrahamowego. No i co my tu mamy? Jezus Chrystus był synem Dawida? No ileż to pokoleń między Dawidem a Jezusem, prawda? Ale nazwany jest synem. A mało tego, jeszcze syna Abrahamowego. Jeszcze cofnięcie się bardziej do tyłu. Więc taki był zwyczaj, także nie dziwmy się, że możemy spotkać zapisy w Starym Testamencie, że Atalia była córką Omriego. Tak naprawdę była córką Achaba, a Omri to jej dziadek. Ale to nie wszystko jeszcze na temat pochodzenia Atalii. Prosty wniosek. Jeżeli ona była córką Achaba, no to musiała być także córką kogo? Żony Achaba. No wiadomo, że jedna osoba nie może mieć dziecka. A kto był córką... Już się mylą już te relacje. A kto był żoną Achaba? Żoną Achaba była pogańska, fenicka księżniczka, doskonale znana na kartach Biblii. Ona poślubiła króla izraelskiego, po czym wprowadziła w Izraelu pogańskie zwyczaje i pogański kult, czyli Jezabel, w zależności od tego, jakie przekład Biblii weźmiemy, to jej imię jest oddawane albo Izabel, nowy przekład mówi Izabel. Pierwsza Królewska 21:1-16, nie będę czytał, ale w pierwszej Królewskiej 21:1-16 możemy przeczytać, co to była za kobieta. Ogólnie wiemy, co to za kobieta, bo ona występuje na kartach Biblii, jest symbolem, ale wystarczyłoby tylko przeczytać właśnie z pierwszej Królewskiej 21, jak ona pomogła swojemu mężowi Achabowi przejąć winnicę Nabota. Tak bardzo Achab chciał mieć winnicę Nabota. Chciał mu zapłacić dobre pieniądze, ale on nie chciał sprzedać, bo to było jego od dawna posiadłość i przecież miał prawo nie sprzedać, prawda? Każdy ma prawo nie sprzedać swojego domu, swojej winnicy, jeżeli jest dla niego ważny, potrzebny i żadna cena go nie interesuje. To jego, zbrodnicza żona, pogańska, bez żadnych absolutnie skrupułów, załatwiła, że tak powiem, jak dziś współcześnie tego Nabota. Kazała dwóm świadkom się pojawić, powiedzieć, że on bluźni Bogu, a za bluźnierstwo Bogu, zgodnie z zakonem, ukamienowanie. I tak to się stało. Świadkowie się pojawili, powiedzieli bluźni Bogu, od razu za miasto został wyprowadzony, ukamienowany, winnica za darmo przechodzi na Achaba, bo Nabot nie żyje. Tak to ona zrobiła. Historia natomiast naszej Atalii jest w II Królewskiej 11 rozdziale i ją sobie przeczytamy, no bo to jest ta główna, nas ona interesuje bezpośrednio, to o niej właśnie dzisiaj będziemy mówili. Czyli przeczytam nawet cały rozdział, 20 wersetów, II Królewska 11. Czytamy cały rozdział II Królewskiej 11, ponieważ to jest cała historia Atalii. Ja będę po to się do niej odwoływał. przywołam ją teraz na początek, żebyśmy zobaczyli sobie historyczne fakty, a potem cofniemy się troszeczkę do historii i będziemy pewne rzeczy przywoływać. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, zginął od Jehu, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Czyli nie mniej, nie więcej postanowiła wytracić wszystkie swoje wnuki. Tak bardzo bała się, że władzę straci. Dosie miała mieć dużo do powiedzenia jako żona króla i pomyślała sobie, teraz już w ogóle nie będę miała nic do powiedzenia, bo przejdzie władza na moje wnuki. Który z moich wnuków będzie królem? A do wnuków już takiego dostępu pewnie nie miała. Lecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów Izraela królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym i w ten sposób ukryto go przed Atalią, tak iż uniknął śmierci. Jeden jedyny. Schowała go ciotka. A wszystkich innych zabiła. Następnie ukrywał się wraz z nią w świątyni Pana przez 6 lat z tą mamką, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. Lecz w 7 roku kapłan Jehojada rozesłał wezwanie, zebrał setników straży przebocznej i gwardzistów, sprowadził ich do siebie do świątyni Pana i zawarł z nimi przymierze, odebrał od nich przysięgę w świątyni Pana i pokazał im syna króla, tego ukrywanego. Po czym dał taki rozkaz. Taką rzecz macie wykonać. 1/3 z was, którzy obejmujecie w sabat służbę, niech pilnuje domu królewskiego. 1/3 przy bramie Sur, 1/3 przy bramie za gwardzistami. Trzymajcie straż przy domu kolejno. 2 udziały z was, wy wszyscy, którzy zdajecie w sabat służbę, pilnujcie przybytku pańskiego przy królu. Otoczcie króla, każdy z bronią w ręku. Ktobykolwiek podszedł do szeregu, zginie. Wy zaś będziecie przy królu, gdy będzie wychodził i gdy będzie wchodził. I setnicy uczynili wszystko tak, jak im nakazał kapłan Jehojada, mianowicie każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, którzy obejmowali w sabat służbę, jak i tych, którzy w sabat zdawali służbę i przybyli do kapłana Jehojady. Potem wydał kapłan setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które znajdowały się w świątyni Pana. A gdy gwardziści ustawili się każdy z bronią w ręku od południowej strony świątyni do strony północnej w kierunku ołtarza i w kierunku świątyni wokoło króla, wyprowadził królewicza. Włożył mu na skroń koronę i na ramiona na ramiennik i obwołali go królem i namaścili, klaskając w dłonie i wołając, niech żyje król. A gdy Atalia usłyszała okrzyk gwardzistów i zbrojnego ludu, przyszła do ludu do świątyni Pana. A zobaczywszy, że oto król zgodnie ze zwyczajem stoi przy kolumnie, przy królu zaś wodzowie, trębacze, lud prosty, weselący, siedmiący w trąby, Atalia rozdarła swoje szaty i zawołała, zdrada, zdrada. Lecz kapłan Jehojada da rozkaz setnikom, dowódcom wojska, wyprowadźcie ją poza przedsionki, a ktokolwiek pójdzie za nią, niech tego zabijcie mieczem. Mówił bowiem kapłan, niech nie ginie w przybytku Pana. Wtedy pojmano ją, dowleczono do drogi, którędy wjeżdżają konie do domu królewskiego i tam ją zabito. Potem Jehojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, że będą ludem Pana, jak również między królem a ludem. Wtedy cały prosty lud wtargnął do świątyni Baala, zburzyli ją, jego ołtarze, posągi doszczętnie zniszczyli. Matana zaś, kapłana Baala, zabili przed ołtarzami. Następnie ustanowił kapłan straż nad świątynią Pana. Potem wziął setników, straż przyboczną, gwardzistów i cały prosty lud i sprowadzili króla ze świątyni Pana drogą wiodącą poprzez bramę gwardzistów do domu królewskiego, gdzie król zasiadł na tronie królewskim. A cały prosty lud weselił się i w mieście nastał spokój, a Atalię zabito mieczem w domu króla. Tak, w obrębie domu króla, w domu króla. Tyle ta historia. Ta Jehoszeba, tak, która uratowała, ukryła go w świątyni, była przyrodnią siostrą Achazjasza, bo na szczęście jest innej matki niż Atalia. Wiemy, że było wielożeństwo, królowie mieli więcej niż jeden żon, czyli niż jedną żonę, więc córki i synowie, czy też siostry i bracia niekoniecznie byli z jednej matki, tylko z jednego ojca. Była ta Jehoszeba także żoną najwyższego kapłana Jehojady, tak jak czytaliśmy, i pewnie jako żona kapłana miała łatwy dostęp do świątyni i tam łatwo mogła tego rocznego Joaszka, czyli bratanka, tak, bo chyba jeżeli tak to się nazywa bratanek, dziecko jego brata, mogła tego rocznego bratanka Joasza ukryć tak, żeby nie dopadła go żona władzy Atalia, która nie miała żadnych skrupułów. I zamordowała prawie wszystkich jego potomków, wszystkie jego dzieci. Nie, liczba chyba nie jest ich nigdzie podana, ile ich było, ale pewnie było sporo, bo przy dużej liczbie żon te dzieci, prawda, automatycznie się też mnożyły. Rządziła ta Atalia Judą dość długo, bo 6 lat. jej syn Achazjasz tylko rok miał szczęście rządzić, bo zginął. Ale w 7 roku panowania, tak jak czytaliśmy, ten najwyższy kapłan Jehojada doprowadził do obalenia i do uśmiercenia Atalii. Okazuje się, że nie było to bardzo trudne, ponieważ Atalia nie była lubiana przez lud. Ludzie zdawali sobie sprawę z jej charakteru, wiedziała, że ona nie ma żadnych skrupułów, że morduje na lewo i prawo, ktokolwiek jej tam stanie na drodze albo się jej nie podoba. Więc gdy doszło do tego, powiedzmy, buntu, tej akcji Jehojady, który wezwał różnych tutaj strażników i tak dalej do pomocy, to nawet jej straż przyboczna, jej własna ochrona nie zrobiła nic, żeby ją chronić, bo nie miała żadnej ani szacunku, ani posłuchu w tym narodzie. W tym samym też dniu, jak czytaliśmy, zburzono świątynię Baala, zabito kapłana Matana, który tam sprawował kult, po czym na tronie zasiadł 7-letni już wówczas Joasz, no bo się w międzyczasie postarzał, prawda? Miał roczek, gdy go ukryła, 6 lat, to miał 7 lat i potem panował przez 40 lat. Tenże Joasz na tronie Judy czynił to, co prawe w oczach Boga, gdyż jego doradcą, dzisiaj nie będziemy tego czytali, ale następny rozdział się mówi, że jak zasiadł na tronie, rządził 40 lat, czynił to, co prawe w oczach Boga, bo doradcą jego był Jehojada, najwyższy kapłan. No bo to 7-letnie dziecko mogło rządzić krajem, prawda? Więc on był tylko na tronie, a w rzeczywistości Jehojada wykonywał rządy i słuchał tego, co Jehojada mu mówił, bo przecież zawdzięczał mu i jego żonie, swojej cioci, życie. Tyle jeśli chodzi o historię, no bo nic więcej nie będę tu nawet wyszukiwał żadnych faktów, przywołaliśmy tę historię ze Starego Testamentu. Czy coś ta historia pokazuje więcej? Czy ma jakieś symboliczne znaczenie? A może jest tylko jakimś takim jednym epizodem z historii Izraela i tyle, i nic więcej? Odpowiedź na to pytanie zacznę od stwierdzenia, że skoro historia jej matki Izabel nie jest tylko epizodem w historii Izraela, to historia jej córki też nie może być tylko epizodem. Bo jeśli Biblia kogoś nazywa typem, obrazem czegoś, to wszystkie osoby związane z tą osobą nazwaną typem muszą mieć też jakieś typiczne, obrazowe znaczenie. A idąc dalej, wszystkie osoby z nią nazwane też muszą mieć. I wszystkie inne z nimi związane też muszą mieć, bo inaczej nie byłoby sensu. Czyli jeżeli Izabel ma typiczne znaczenie, to jej córka musi mieć. A jeśli córka musi mieć, to jej mąż musi mieć. A jeśli mąż, to ich dzieci. No i tak bez końca. I tak wychodzimy, że cała historia Starego Testamentu jest jednym wielkim obrazem różnych rzeczy, które Bóg zechciał poukrywać w tych właśnie historiach, w tych wydarzeniach. No ale ktoś powie, no ale tak mówi, że Izabel jest Bibi typem, no to należałoby od tego zacząć i pokazać, że ona, tak? Atalia jest typem, bo jest związana z Izabel. No to możemy przyjąć to, się na to zgodzić, prawda? No ale trzeba byłoby wykazać, że Izabel jest typem. Łatwo to wykażemy, ponieważ sam Jezus nazywa ją typem. Czyni to w objawieniu 2.20 i tam też zajrzymy. Objawienie 2.20. Czytam według Biblii UBG, więc nie będę szukał swojej Biblii warszawskiej, bo UBG nieco bardziej mi się podoba, ale treść jest taka sama wszędzie. Objawienie 2.20. Jedno z przesłań Jezusa do różnych kościołów w jego Ewangelii. Ale mam nieco przeciwko tobie, że kobiecie Jezabel, Biblia UBG nazywa ją Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a pan wiemy, że prorokowanie to nic innego jak publiczne głoszenie. Czyli mam do ciebie pewne zastrzeżenie do tego okresu Kościoła, do którego Jezus tu się zwraca, że kobiecie o imieniu Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, czyli która mówi, że ma prawo do publicznego głoszenia, pozwala się jej nauczać. Oczywiście pozwala się nauczać nie mojej prawdy, tylko jej błędów, prawda? No bo inaczej Jezus by nie miał zastrzeżeń do jej działalności. I pozwala się jej zwodzić, czyli oszukiwać innych i to na wielu poziomach. Na przykład pozwalasz jej oszukiwać, że ona jest jedynym prawdziwym kościołem. I wszyscy, którzy się jej sprzeciwiają, to sprzeciwiają się samemu Bogu i zasługują na karę w piekle. I mało tego, tak zwodzi moje sługi, żeby uprawiali nierząd. Tak? Ten nierząd, to oczywiście nie chodzi o dosłowny, tylko nierząd, czyli żeby się łączyli w niedozwolonej unii z państwem. Lud Boży nigdy żadnej unii z państwem nie miał pozostawać. I jeszcze zwodzi, mało tego, żeby uprawiali nierząd, to jeszcze zwodzi, żeby jedli ofiary składane bożkom. A te ofiary składane bożkom to nic innego jak świeckie, pogańskie nauki, które są przedstawiane ludowi Bożemu jako duchowy pokarm dla nich. Tym się parała Jezabel. I tu Jezus podsumował, dlaczego ma zastrzeżenia do tego, że dozwalasz Jezabeli w tym okresie Kościoła działać, że nie wystąpiłeś, nie zablokowałeś tego. Lud Boży powinien stanąć w obronie prawdy, nie pozwolić nikomu doprowadzić do tego, żeby ją wypaczyć. Się ciągle ta historia powtarza, że się na to lud Boży godzi, no bo się boją. Większość się ludzi boi, no i ze strachu pozwalają. Róbcie co chcecie, byle się daje nam spokój. Ktoś zapyta, ale jaki to dowód symbolicznego znaczenia Izabel? Przecież może chodzić naszemu Panu o tą historyczną postać, tak? Izabel, żonę Achaba, o której mowa jest w pierwszej Królewskiej 21, chociażby, tak? Przy okazji Nabota, tam gdzie odsyłałem, żeby jej charakter poznać. Otóż nie może chodzić o tą historyczną Izabel, która była żoną Achaba i skończyła swoje życie, ponieważ zgodnie z objawieniem 1.1, można sobie sprawdzić, że objawienie 1.1 to księga, która została zapisana po co, żeby pokazać rzeczy, które się stały w przeszłości, czy żeby pokazać rzeczy, które mają się stać w przyszłości. Objawienie 1.1 mówi, po co ta księga została napisana i co zawiera. Rzeczy, które mają się wkrótce stać. Wkrótce. Wiemy, że to wkrótce było niekoniecznie bardzo wkrótce, bo to były rzeczy, które się zaczęły dziać już tam na początku wieku Ewangelii, zaraz po tym, jak Jan to objawienie spisał, no i do przodu. Ale wszystko do przodu. Czy wkrótce zaraz, czy za 200 lat, czy za 500 lat, czy za 1000 lat, ale nigdy do tyłu. Zatem Izabel, czy też Jezabela, wspomniana przez Jezusa w objawieniu 2.20, nie może być tą literalną, historyczną Jezabel, bo ona dawno zakończyła już swoją działalność i cokolwiek złego zrobiła, już powtórzyć tego nie mogła. Natomiast jakaś inna Jezabel mogła i Jezus zapowiada przez Jana, w objawieniu przez Jana jej przyszłą działalność i mówi, że będzie działać i będzie robiła te rzeczy, które tutaj nasz Pan wymienia i ma coś przeciwko temu okresowi Kościoła, że bracia na to pozwolili, żeby to się mogło stać. Zatem córka Izabel, Atalia, musi mieć także jakieś symboliczne znaczenie. I to zapewne związane z charakterem jej matki, no bo dlaczego była jej akurat córką, a nie jak córką kogokolwiek innego. A wraz z nią takie symboliczne znaczenie muszą mieć wszystkie inne osoby występujące w tych samych wydarzeniach, co Atalia. Główne te osoby z tej naszej historii, tak, to sama Atalia. Dosłownie imię Atalia znaczy, którą Jehowa trafi. No bo nigdy nie była ona, nie miała jego aprobaty. I ta Atalia reprezentuje nam Kościół rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych. Nie cały okres jego istnienia, tylko w pewnym okresie czasu, bo to jest pewien epizod, będziemy ten epizod zaraz sobie go przypomnimy, omówimy. Jest to Kościół rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych w latach 1881 do 1928. Dlaczego w tych latach? Bo w tych latach Kościół katolicki rósł w siłę i dążył do tego, żeby przejąć stery władzy w Stanach Zjednoczonych. Przez wzięcie dla siebie urzędu prezydenta. Wiemy, co ten Kościół by zrobił, gdyby już wtedy pozwolono na to. Najwyraźniej Bóg powiedział, że nie pozwoli na to, żeby w tym kraju ktoś taki stał się prezydentem, bo wiadomo, jak ten Kościół jest pazerny na władzę, jakie są zakulisowe, zdradzieckie później knowania, spiski, morderstwa i tak dalej, żeby to się mogło stać. Jehojada, ten kapłan, który co jego imię po polsku znaczy Jehowa wie, to nasz Pan. Nie tylko nasz Pan tam w niebie, chociaż przede wszystkim On, a także nasz Pan jako Chrystus głowa i ciało, czyli Jezus w niebie i członkowie Jego ciała tutaj na ziemi. Bo On często z nimi pozostaje w kontakcie, często ich używa do realizacji swoich zadań. No i Joasz, ten synek Achazjasza roczny, schowany, ukryty w świątyni, imię Joasz znaczy na polski dany przez Boga, to nie osoba, tylko amerykańska doktryna albo zasada rozdziału Kościoła od państwa, przestrzegana od samego początku jako największa świętość w Stanach Zjednoczonych. Tu sobie uzmysłowimy pewne rzeczy odnośnie Stanów Zjednoczonych i roli tego kraju, tego państwa w polskim planie. To można powiedzieć, jest perełka. To jest tak historia początkowa, historia Stanów Zjednoczonych jest perełka w historii ludzkości. Można powiedzieć, druga perełka po Izraelu, gdzie Bóg w dużym stopniu, dopóki tylko mógł działać, dopóki jeszcze ten kraj się nie zepsuł, to wypełniali oni bardzo, bardzo blisko wolę Boga i byli spełnieniem Jego ideałów rządzenia dla ludu. W Europie tego to nie było. Dlatego wyprowadził on tych ludzi z Europy, tych purytan. Za chwilę o tym też opowiem, bo rys historyczny będę musiał jakiś zrobić. Zatem historia Atalii, o której będziemy dzisiaj mówić, to epizod z historii USA, Stanów Zjednoczonych, dotyczący próby zniszczenia przez amerykański Kościół katolicki doktryny, zasady rozdziału państwa od Kościoła w pierwszej połowie XX wieku. O tym jest ta historia. I jak została ta próba uniemożliwiona. Zacznijmy od przypomnienia, że początki USA sięgają XVII wieku. Tak, pierwszy statek Mayflower, czyli majowy kwiat, przepłynął do Stanów z Anglii w 1620 roku. To są początki, oczywiście, imigracja, prawda? Jeszcze nie ma już państwa. To są pierwsi imigranci, którzy przepływają na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i tworzą kolonie, osady z siebie samych, tak? Ciężkie było rzeczy. Ciężkie to było. Całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych to są dzisiaj głównie, tam mamy najwięcej tych potomków, tych pierwszych pielgrzymów purytańskich z Anglii. Dlatego tam najwięcej ludzi mówi po angielsku z akcentem brytyjskim. A już głębiej, to potem mamy już tak emigrację z całego prawie że świata. Początkowo byli to głównie angielscy purytanie. Dlaczego oni? Uciekali przed prześladowaniami w Europie. Autokratyczna Europa, Achaba i Kościoła Rzymskokatolickiego Izabeli. Robili co chcieli, zresztą wiemy. Wojny religijne, 30 lat, 100 lat, bili, mordowali się, żeby papież był zadowolony, że nie podzielnie władza. Większość mu się poddała, a ci, którzy mu się nie poddawali, no to mieli jakieś zawsze z nim problemy. Ale większość w Europie się poddała dyktatowi i wykonywała posłusznie polecenia tego kościoła, a nawet ci, którzy się mu opierali i nie chcieli, to i tak mieli podobnego ducha, no bo tak w takiej atmosferze wyrastali. Tylko ze względów politycznych jakoś mieli odwagę, żeby swoją władzę jakoś utrzymać większą, że się nie poddawali wpływowi papieża, ale sami byli też nietolerancyjni i prześladowczy, no bo tak zostali wychowani. W Europie takie były normy. Zabić inaczej myślącego, zamordować go, żeby nie miał prawa żyć. I za to głównie ci, którzy próbowali reformować ten kościół, Purytanie, winili kogo? Hierarchię katolicką i samego papieża, szefa. Oni mieli od samego początku ogromne uprzedzenie. Tutaj zaraz zobaczymy, jak będziemy o tym mówić, że u fundamentów Ameryki, Stanów Zjednoczonych to była, można powiedzieć, wrodzona, wyniesiona z Europy antykatolickość. Ameryka to był kraj najbardziej antykatolicki z możliwych, jak sobie można sobie wyobrazić. Czasami może nawet aż przesadzali. No ale trudno się dziwić, jeżeli uciekasz przed śmiercią ze strony katolików, to trudno się dziwić, że potem ich nie lubisz. I nie chcesz w ogóle widzieć ich w swoim gronie. Wyemigrowałeś na drugiej to nie koniec świata, a tu ci się katolicy pojawiają. Bo to oni przesadki dostawali. Tak mówię przysłowiowo. No to jeszcze zaraz zobaczymy, jakie te relacje między Watykanem, prawda, Kościołem katolickim, a Stanami Zjednoczonymi i ludźmi tam mieszkającymi i rządem tamtego kraju, jakie były. One były cały czas napięte, a początkowo w ogóle nie istniały. Więc ci angielscy purytanie zerwali oczywiście z Rzymem. Pamiętamy, że Kościół anglikański zerwał z Rzymem, ale zerwanie z Rzymem polegało na tym, że zamienili papieża na swego króla. A wszystko inne pozostało takie same. Więc co to za reformacja? Zmienić papieża na króla, a ten król tak samo postępował jak papież, bo to był jego wychowanek, tak? To przecież to wszystko było, ten sam duch, cała Europa. Europa była, że tak powiem, już zepsuta, zdemoralizowana. Kościół katolicki przez te wszystkie lata istnienia tutaj, który zniszczył ludzi, zniszczył ich sumienia, zniszczył ich umiłowanie wolności, oddanie dla Boga, poniszczył, tylko jednostki się ostawały. One właśnie tworzyły maluczkie statko. Generalnie narody zostały zniszczone. Do dzisiaj zresztą to jest. Mamy demokrację w Europie? Mamy. Mamy w Polsce demokrację, są wybory, ale gdybyśmy porównali demokrację w Europie, w najbardziej demokratycznych krajach, i porównali ją z demokracją w Stanach Zjednoczonych, tylko może nie dzisiejszą, bo tam dzisiaj już upodobnienie do Europy dużo nastąpiło, ale gdybyśmy tak się cofnęli 50 lat do tyłu, 70 lat do tyłu, to jest ogromna różnica. Tam była kiedyś prawdziwa demokracja. Taka prawdziwa. Nasza demokracja nie jest żadną demokracją. W naszej demokracji człowiek nie odpowiada tak samo za to samo przestępstwo u nas. I coś zrobił. Zabił człowieka na pasach samochodem. No to jest jakaś kara za to, prawda? I co, ona będzie taka sama? Dla każdego? Nie będzie. W naszej demokracji nie będzie taka sama dla każdego. W zależności od tego, kto tym samochodem jechał, czyj syn to jechał, jakie ma powiązania, to każdy zresztą wie. Pamiętam, nawet w obecnych Stanach Zjednoczonych jeszcze jest wyżej, pamiętam sytuację ileś lat temu, był ten polskiego pochodzenia reżyser, jak on się nazywa? Polański właśnie, prawda? I z samolotu go FBI wyciągnęło, odlatywał już do Francji z samolotu w Nowym Jorku, bo wpłynęło zgłoszenie w międzyczasie, jak on się na lotnisko udał z hotelu, zgłoszenie od cudzoziemki, która po angielsku nawet nie mówiła, tam Hiszpanki, Meksykanki, że on ją zgwałcił w hotelu. No to czy sądzicie, że reżyser w Polsce, reżyser światowej sławy, polański, a jakikolwiek inny, gdyby jakaś Ukrainka albo Gruzinka, która pracuje w hotelu, po polsku nie mówi, powiedziała, że ten pan jej krzywdę zrobił, sądzicie, że oni by pojechali samolot zatrzymali w Warszawie na lotnisku przed lotem za granicę i wyciągnęliby go w kajdankach z samolotu? Nie, w Polsce by to nie stało. Nasza demokracja na to by nie pozwoliła. No jak taką osobę podejrzewać w ogóle? To nawet dzisiaj, ale to, że dzisiaj mówię, dzisiaj to już nie jest ta sama demokracja w Stanach, co kiedyś. Będziemy o tym mówili, zresztą to wszystko wyjdzie. Zatem dlaczego ci angielscy Purytanie, pomimo zerwania z Rzymem i nowej głowy, nie byli zadowoleni? Bo doktryny kościoła anglikańskiego oraz formy kultu pozostały bez zmian, pozostały katolickie. To dzisiaj kościół anglikański to jest właściwie kościół katolicki, tylko ma inną głowę. Króla, a nie papieża, a reszta to samo. No i do tego dochodziło jeszcze katolicka i powszechna wszędzie w całej Europie, także w Anglii, nietolerancja i prześladowczy duch. Kościół anglikański też prześladował Purytan, swoich własnych ludzi. No, to były córki tego samego systemu. Cała Europa była taka. Wobec tego ci Purytanie, prześladowani, nie mogący spełniać, realizować swoich wierzeń, nawet nie mogący wierzyć tak, jak uważali za właściwe, uciekli, szukali ucieczki. No i tak się wiemy, tam do Holandii uciekli, potem z Holandii do Ameryki przepłynęli. Nowy świat. Tu zaczniemy wszystko od nowa. Tu ustanowimy podstaw nowy świat na podwalinach prawdy, sprawiedliwości, miłości do Boga, poszanowania bliźniego, równości i tak dalej, wszystkich przed prawem i tak dalej. Mieli piękne ideały. No ale jednocześnie zabrali ze sobą wrogość. Ogromną wrogość, nienawiść do kościoła katolickiego i wszystkiego, co katolickie. Strasznie im się to źle kojarzyło. Ukształtowało się nawet twierdzenie, że bycie Anglikiem znaczy bycie antykatolikiem. Jesteś Anglikiem, jestem. Jesteś katolikiem, nie. To nie jesteś Anglikiem. To już jest cecha narodowa. Tak, aż do tego stopnia doszło. Niekiedy ta wrogość do wszystkiego, co katolickie, była jedyną rzeczą, która ich łączyła, pomimo pewnych różnic, jakie mieli w swoich poglądach. Mówi, to nieważne. Nasze różnice w poglądach religijne nieważne. Głównie, że ty i wszyscy razem jesteśmy niechętni kościołowi katolickiemu. To nas łączy. To wystarczyło czasami, żeby ich łączyć. Pomimo tego, że mieli jeszcze inne różnice między sobą. No bo wiadomo, nigdy nie ma tak, że wszyscy ludzie wszystko widzą tak samo. Początkowo te kolonie na wschodnim wybrzeżu USA w swoich aktach prawnych zabraniały katolikom pełnienia funkcji publicznych i politycznych. Virginia i Massachusetts, te dwie kolonie, zabraniały nawet osiedlać się katolików na swoim terenie. Nie tylko, że nie będzie żadnej funkcji, nawet listonoszem nie możesz być u nas. Nie możesz być listonoszem, jesteś katolikiem. Ale nie, a te dwa stany, te dwie kolonie w ogóle nie pozwalały im nawet mieszkać na swoim terenie. Gdy w Maryland katolicy zaczęli odprawiać swoje nabożeństwa, aktem prawnym zdelegalizowano im msze, kościelne sakramenty i katolickie szkoły. Nielegalne. Rhode Island nie mieli prawa wyborczego. Czyli tak jak do tego czasu. Taka była niechęć do nich. Gdy z czasem niektórym katolikom udawało się zostać wybranym do jakiegoś urzędu publicznego, musieli wyrzekać się papieża i wszelkich obcych władz. I to było nawet we wszelkich sprawach kościelnych i cywilnych. Ktoś powie, no to aż tak bardzo? No ale dzisiaj, jakoś dzisiaj tego nie widać, ale dawnymi czasy. Pamiętam, jakie były sytuacje, jak się królowie bali papieża. Dlaczego się bali? Papież rzucił klątwę na króla w danym kraju, a ta klątwa sprawiała, że obywatele tego kraju powinni od tej pory kogo słuchać? Papieża czy swojego króla? Papieża. Katolik, i to do dzisiaj to jest, tylko dzisiaj już raczej nikt tego nie praktykuje robić, no bo to przy takim oświeceniu by nie przeszło. Nawet dzisiejszym katolicy są zobowiązani do posłuszeństwa papieżowi ponad posłuszeństwo władzy swojego kraju. A więc w przypadku konfliktu między papiestwem a władzą danego kraju, no dawniej był to król, prawda, to papież miał wojsko na terenie tego króla. Ten król się bał tak samo, bo jego własnych poddanych rzuci na niego. Bo oni w swoich wierzeniach mają zapisane, że mają być posłuszni swemu królowi. Przepraszam, papieżowi, a nie swemu królowi. Wobec tego bano się tak, więc jakiś urząd tam jakiś otrzymywał, to musiał taką przysięgę składać. Żeby nie był potem agentem po prostu obcego państwa. W jakiejś tam kolonii. Powstanie USA, tak jak mówiłem, to jeden z najpiękniejszych momentów w historii tego złego świata. bo to są powstanie rządów ludu, dla ludu i przez lud. Prawdziwa demokracja. Szczególnie w tym pierwszym okresie istnienia tego państwa. Jego rolę w boskim planie można zobaczyć w Izajasza 18 rozdział. Cały Izajasz 18 jest poświęcony Stanom Zjednoczonym. I dlaczego Bóg ukrył, tam pisze, że ukrył, w ziemi ukrytej, ukrył ten kraj przed jego odkryciem zbyt wcześnie. Żeby nie rozponoszyło się to samo tam, co w Europie. Żeby można było tam w pracę drugiego adwentu, żeby brat Russell mógł tam wydawać czasopisma i nikt go nie ścigać, że on mówi niezgodnie z liźnią Kościoła katolickiego. Wyobrażamy sobie pracę drugiego przyjścia brata Russella w Europie? W tamtych czasach? Czy tutaj bracia się sami zbory jakieś zbierały, to przychodzili, były takie, że mordowali braci badaczy, tam gdzieś w Ełsku były, przychodzili po wojnie, druga wojna światowa i zabijali ich. Bo oni się na zebraniu spotkali. To oficjalnie to było niedozwolone, ale nieoficjalnie róbcie co chcecie, prawda? Jesteśmy przecież w kraju katolickim. Tak, takie są niestety w Europie, by to nie było możliwe. Bóg wiedział, że w Europie byłyby problemy ogromne. A Bóg nie chciał cudów robić, żeby tak unieszkodliwiać wrogów prawdy. Tylko dał im kraj, gdzie każdy może wierzyć, jak uważa i głosi to, co uważa. Dam cytat Bata Johnsona z Heralda na temat powodów błogosławień przez Boga Ameryki. I to jest bardzo ładne podsumowanie wartości tego kraju. Cytuję brata Johnsona. Czy wiesz, że szczególna łaska Boga dla Ameryki była wynikiem faktu, że zasady wolności i harmonii z prawem oraz równości ludzi przed prawem, wyznawane i powszechnie przestrzegane przez Amerykę jako podstawowe zasady demokracji, bardziej niż zasady leżące u podstaw jakiegokolwiek innego rządu, wyrażają najwyższe boskie ideały rządzenia? Co można wyraźnie zauważyć w tym, że Bóg w prawie mojżeszowym uczynił te zasady podstawą rządów Izraela między człowiekiem a człowiekiem. Co widoczne było w historii Izraela tak długo, jak długo nie odrzucili oni najwyższego boskiego ideału rządu dla nich i uparcie nie domagali się monarchii, na co Bóg niechętnie się zgodził. I jeszcze podam pewien cytat, może nieco dłuższy, ilustrujący charakter tych pierwszych osadników, tych pierwszych porytan, którzy tam płynęli do tak zwanego Nowego Świata, zresztą ten się ukuł, prawda? Nowy Świat to jest Ameryka, do której uciekali prześladowani reformatorzy. Ci, którzy tam początkowo nie uciekali kariery robić, tak jak później, kiedy już wszystko się, tak, bo się okazało, że kraj wolny, każdy jest, nikt nie jest prześladowany za nic, każdy może działać, jesteś pracowity, to się może dorobić, Ameryka ci to umożliwi. Skąd się wzięło to powiedzenie od pucy buta do milionera, prawda? Gdzie się można od pucy buta do milionera? Czyli jeden człowiek w ciągu jednego życia mógł stać się milionerem. W Europie nigdy by się nie stał. Jeden człowiek, żeby jak harował, jak wół, to w ciągu własnego życia nie stałby się milionerem, a tam się ludzie stawali w ciągu jednego pokolenia. Od pucybut, zaczął jako pucybut, pod koniec życia był milionerem. Więc cytat to będzie rok 1630, czyli 10 lat po pierwszym statku Mayflowerze, kolejne statki, gdy płynęły. I to będzie późniejszy gubernator Massachusetts, wtedy jak płynął, już o nim nie był, prawda? John Withrop się nazywa. I tak pisał do swoich ludzi. Tak? Pewnie był kimś już ważnym wcześniej, prawda? I miał jakiś pewnie posłuch, respekt u tych, u innych porytan. Jedynym sposobem uniknięcia nieszczęścia i zabezpieczenia naszego potomstwa jest postępowanie zgodnie z radą Michaasza. Zobaczmy, oni Biblią żyli, ci ludzie. Oni Biblią, czasami aż do przesady. Na przykład sztuki nie uznawali. Żadnych sztuk teatralnych nie będziemy wystawiać. A dlaczego? Bo to kłamstwo. Nie wolno kłamać. Jak na scenie robimy sztukę teatralną, to przecież to są ludzie nieprawdziwi i historie, wydarzenia nieprawdziwe. Nie będziemy takich rzeczy robić. To wiadomo, to było do przesady, bo Jezus przy powieści przecież mówił, też były to kłamstwa z tego punktu widzenia. No ale lepiej być takim gorliwym, że aż przesadnie, prawda, niż kłamią na lewo, prawo, oszukują, zabijają i nie widzą w tym żadnego problemu. Więc on to do nich pisze, żeby postępować zgodnie z radą Michaasza. Czynienie sprawiedliwości, miłowanie miłosierdzia i pokorne chodzenie z naszym Bogiem. W tym celu musimy być zjednoczeni w tej pracy jak jeden mąż. Musimy darzyć się wzajemnie braterskim uczuciem. Musimy być gotowi odmówić sobie rzeczy niezbędnych, by zaspokoić potrzeby innych. Wtedy Pan będzie naszym Bogiem i z radością będzie mieszkał z nami jako swym własnym ludem i będzie nam błogosławił na wszystkich naszych drogach. Także zobaczymy o wiele więcej z Jego mądrości, mocy, dobroci, prawdy, niż znaliśmy poprzednio. Przekonamy się, że Bóg Izraela jest pośród nas, gdy 10 z nas będzie w stanie odeprzeć 1000 wrogów. Lecz jeśli będziemy postępować z naszym Bogiem fałszywie w dziele, jakiego się podjęliśmy i w ten sposób sprawimy, że wycofa On obecną pomoc dla nas, staniemy się przypowieścią i przysłowiem na całym świecie. Otworzymy usta wrogów, by mówili źle o wszystkich drogach Pana i wszystkich wyznawcach Boga. Umiłowani, oto stoi teraz przed nami życie i dobro, śmierć i zło. Także napominani jesteśmy dzisiaj, by miłować Pana naszego Boga i miłować siebie wzajemnie, chodzić Jego drogami i zachowywać Jego przekazania i ustawy, abyśmy mogli żyć i rozmnażać się i aby Pan Bóg nasz błogosławił nam w ziemi, którą idziemy posiąść. Lecz jeśli nasze serca odwrócą się i nie będziemy posłuszni, lecz zostaniemy zjedzeni i będziemy czcić innych bogów, nasze przyjemności, korzyści, to jest nam oświadczane dzisiaj, że na pewno zginiemy z powierzchni tej dobrej ziemi, do której płyniemy po tym olbrzymim morzu, by ją posiąść. Dlatego wybierzmy życie, abyśmy my i nasze nasienie mogli żyć, przesłuchanie Jego głosu i trwanie przy Nim, gdyż On jest naszym życiem i naszym szczęściem. Tyle cytat tego Johna Winthropa. Początkowa emigracja katolików do Ameryki wynosiła zero, bo czekały tam tylko trudy i niebezpieczeństwa. No i początkowa była tak ogromna niechęć i wrogość do wszystkiego, co katolickie, że oni tam się nie rwali. W drugiej połowie XVIII wieku, czyli po około 150 latach istnienia, poszczególne kolonie, już powoli stany zamieniane, zaczęły jednak wprowadzać ustawy o tolerancji dla wszystkich religii, w tym katolickiej. No bo skoro głosili takie ideały, prawda, wolności i tak dalej, no to potem zaczęli dochodzić do wniosku, no ale to my też nie możemy całkowicie być tak nietoleranceni wobec tej katolickiej religii, od której pouciekaliśmy wszyscy. Myśmy od niej uciekli, no ale trzeba być tolerancyjnym, no taka, to są ideały, oni, tak? No i właśnie mówię, bo pokonali swoją własne jak gdyby uprzedzenia, niechęci, ale zajęło mi to ponad 100 lat, żeby pokonać własne uprzedzenia, niechęci i ten strach taki wrodzony przed tym wszystkim, co katolickie. W Bostonie przestano po tych 150 latach początkowych na przykład obchodzić coroczną noc papieża. Przez 150 lat mieli w Bostonie noc papieża. Na czym to polegało, że kukłę jego robili i potem palili ku wielkiej radości, że mogą spalić papieża. Mówi, paliłeś nas, a my chociaż na twojej kukle się wyżyjemy teraz. Ale w Bostonie, to duże miasto, to zaprzestano po około 150 latach, ale źródła podają, że w mniejszej miejscowości jeszcze do XIX wieku ten zwyczaj utrzymywały. No bo w mniejszych miejscowościach ludzie bardziej, prawda, tam nie było takiej może kontroli, nikt tam nie kontrolował, no bo to już tak nie wypadało. Takim być otwarcie nietolerancyjnym. W 1787 roku uchwalono konstytucję. Najstarsza konstytucja, która działa do dzisiaj. Nie ma na świecie starszej konstytucji jak ta, amerykańska. 1787 rok. Zobaczmy, jaka musiała być doskonała w swojej treści, że nie było potrzeby jej zmieniać. Wystarczy poprawki tu i ówdzie czasami dodać, gdy zachodzi potrzeba i wszystko pozostaje bez zmian. A państwa inne to nie wiem, co 50 lat chyba zmieniają swoje konstytucje, bo nie wyrabiają tam, te stare już nie. Jakie to było przemyślane ze strony, bo tą konstytucję stworzyli bardzo religijni ludzie, którzy się wzorowali na Starym Testamencie i tym, co Bóg w Izraelu chciał wprowadzić. I była to pierwsza konstytucja w historii ludzkości, ta amerykańska, która rozdzielała państwo od kościoła, czyli żelazo od gliny. A wiem, że jak się połączy żelazo z gliną, to co? Silna ta konstrukcja, czy nie silna? No nie. Lepiej, żeby było samo żelazo. Chcecie zrobić dobre rusztowanie, most, żelazne, jakieś fundamenty, jakieś słupy, co tamkolwiek. Nie róbcie tego w połączeniu z gliną. To wszystko poleci, jeżeli tam się pojawi glina. I stąd siła, ta początkowa, ogromna siła tego państwa, zresztą do dzisiaj. Niedawno opublikowano raport najbardziej potężnych krajów świata, no i w dalszym ciągu Stany Zjednoczone są wymieniane jako pierwsi. Chiny jako drudzy, Rosja jako trzecia, pomimo tego, a ja wciąż tam jeszcze ją kwalifikuję jako trzecią. Dziwna jest rzecz, że na tej liście, na pozycji 9 znalazł się Izrael. To jest dziwna rzecz, niedawno się to parę dni temu gdzieś tam o tym czytałem, że Izrael został tak przez tyle i tyle państw, tak, chyba nie wiem, 150 parę, czy tam prawie po 200 jest w ONZ-cie i 9 państwo pod względem potęgi, to malutynki Izrael, żeby Izrael na mapie zobaczyć, to trzeba brać szkło powiększające. Wszystkie te kraje arabskie dookoła, oczywiście nie ma tam miejsca dla tak zwanych Palestyńczyków, ci Palestyńczycy mają z Izraelowi, temu malutkiemu groszkowi, odebrać jeszcze kochę ziemi i tam swoje państwo zrobić, przy czym jeszcze połowę Jerozolimy też trzeba zadbać Izraelowi, żeby też mieli stolicę w Jerozolimie, tak sobie wymyślili. A to olbrzymie takie kraje arabskie dookoła nie mają miejsca dla swoich braci. Zresztą oni sami tych braci tam podsyłali cały czas. No ale wracamy do naszego tematu. Więc pierwsza konstytucja, która od czasów Konstantyna oddzieliła Państwo i religię. To podstawa. To jest podstawa. Oni tego szczegli, ale Kościołowi katolickiemu to było nie dalej. I to zapisane w Konstytucji. Zapisana w Konstytucji. Poza ideami tolerancji dla wyznawców różnych religii oraz ideami tolerancji, wolności, równości wobec prawa, magnesem stały się też coraz lepsze warunki ekonomiczne. Perspektywy rozwoju dla wszystkich. No także dla katolików. Chociaż sami katolicy nie wyznawali zasad tolerancji, wolności, równości wobec prawa, a przynajmniej, może je wyznawali, ale przynajmniej nie byli gotowi o nich walczyć i za nie umierać, a tamci byli. Przecież ta wojna, którą oni stoczyli z Anglią, prawda, te kolonie te brytyjskie, to przecież król angielski chciał znowu rządy europejskie zaprowadzić. To wy tam, to nasi, to moi obywatele jesteście. Wy wszyscy Purytanie w tych wszystkich 13 koloniach na wschodnim wybrzeżu, to wy przecież Anglicy. A ja wasz król. Ja bym się tutaj swojego wyśle, swojego przedstawiciela i będzie to samo, co w Anglii. Oni mówili, no przecież przed tym uciekliśmy. Teraz będziecie nam w Europie, z Europy przynosić styl rządzenia, przed którym uciekliśmy i znowu będą prześladowania i stosy i tak dalej. Więc była ta wojna między starą ojczyzną Purytan. Więc wszyscy, ta emigracja katolicka zaczęła stopniowo się pojawiać i rosnąć. Głównie pochodziła ona z Irlandii, mówię o tej katolickiej imigracji, z Irlandii, Włoch, Polski, Kuby i Meksyku. To są kraje, które dały najwięcej katolickiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj liczba katolików w USA to 25% społeczeństwa. 1/4. Daje to Kościołowi katolickiemu drugie miejsce po protestantyzmie jako całości, ale jako całości. Gdybyśmy wzięli pojedyncze kościoły, to Kościół katolicki jest największy w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. No bo protestanci są rozbici na różnego rodzaju odłamy, więc jakby całość wziąć protestantów, to jest ich więcej niż katolików. Ale poszczególne kościoły, tak, baptystyczny, metodystyczny, kwakrów i tak dalej, no to każdy z nich jest słabszy w pojedynkę, więc druga po protestantyzmie jako całości, ale pierwsza jako liczona jako odrębne kościoły. Pomimo tego, pomimo tych zmian i tak dalej, tak, tych tolerancji, aktów tolerancji, dopuszczania katolików także już do życia, do urzędów i tak dalej, w Stanach Zjednoczonych bardzo długo utrzymywał się ogromnie silny opór wobec katolicyzmu. To jest kraj o korzeniach antykatolickich. On powstał z tego. To było jego, że tak powiem, mlekiem, to wyssali z mlekiem matki. Widać to bardzo dobrze w stosunkach dyplomatycznych tego protestanckiego państwa z Watykanem. Jak sądzimy, kiedy zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Watykanem? Na zasadzie, że wasz nuncjusz jest u nas, bo nuncjusz na apostolstwie to taki ambasador, prawda? A nasz ambasador Ameryki jest u was tam w Watykanie przy tym. Zostały nawiązane w roku 1984. Przez tyle lat się Ameryka opierała i się kongres nie zgadzał. Poszczególni tam były, na poszczególne próby, poszczególni prezydenci, jak tam potrzebowali, to jeszcze mieli wysłali osobistego człowieka. To on, no tak, on nie jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych, władza się nie zgadza, kongres się nie zgadza, żeby w ogóle dawać pieniądze na utrzymywanie takiego urzędu, ale tam prezydenci, którzy mieli swoich takich prywatnych przedstawicieli, no mówi, ty no pojedź tam do Rzymu i tam będziesz, jak będę potrzebował coś z Watykanem skontaktować się, to będziesz takim moim osobistym sekretarzem, przedstawicielem, no bo ja nie mogę cię dać rangi ambasadora, bo się kongres nie zgadza. Dopiero w 1984 roku. A oto jak do tego doszło. To też jest ciekawe, bo to wszystko pokazuje, jak Ameryka była długo antykatolicka. 1984 rok dopiero nawiązali kontakty dyplomatyczne. Do przełomu w relacjach amerykańsko-watykańskich doszło w roku 1984, kiedy to pod wpływem prezydenta Ronalda Reagana, to jeszcze prezydent z naszych czasów, prawda? Pamiętamy Reagana, to on. Kongres uchylił ustawy z 1867 roku i nawiązanie pełnoprawnych stosunków dyplomatycznych oraz finansowanie placówki dyplomatycznej stały się możliwe. Ostatni osobisty przedstawiciel prezydenta USA przy Watykanie, przyjaciel Reagana, William Wilson, stał się pierwszym ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy formalnie uznanej za państwo stolicy apostolskiej. A dotychczasowy delegat apostolski arcybiskup Pio Laghi został pierwszym w historii nuncjuszem apostolskim, czyli odpowiednikiem ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Przy znoszeniu krępującej relacji amerykańsko-watykańskiej ustawy kongres miał już zupełnie inne nastawienie do papieża i katolicyzmu niż w roku 1952, kiedy przeciw nim protestował z powodu historycznego antykatolicyzmu USA. Jak wiemy, pojawił się w końcu katolicki prezydent, prawda? Ale był to rok aż 1961, Kennedy. Jeszcze o nim powiemy, jak zdążymy. Na razie jeszcze coś mówimy. Walka w kościoła katolickiego o zdobycie Ameryki i uczynienie z Ameryki drugiej Europy czyli uległej, poddanej papieżowi i prześladującej inaczej wierzących, miała miejsce na przełomie XIX-XX wieku. Wtedy, kiedy Kościół katolicki w USA okrzepł, poczuł się wystarczająco silny, mamy dużo wyznawców, już naemigrowali różni katolicy z różnych krajów europejskich, jesteśmy już poważną siłą, możemy spróbować coś działać. Próby polegały na tym, że zaczęli niszczyć wolność prasy, słowa i zgromadzeń, żeby narzucić swój własny światopogląd. Jak czytaliśmy, nie będę teraz wjazdem po wersecie, tylko będę się odwoływał do tego, co w tej historii było. Atalia wytraca całą rodzinę królewską, prócz tego Joasza, który został schowany. Zabicie wolności prasy, słowa, zgromadzenia przez Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych. Nie udało im się jednak zabić najważniejszej rzeczy w ustawodawstwie USA, Joasza. Joasza, czyli konstytucyjnej zasady rozdziału państwa od Kościoła, która jest zapisana w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Uchwalona była w 1789 życiu ta pierwsza poprawka, weszła w życie 2 lata później, 1791, po tym jak została ratyfikowana przez wszystkie poszczególne stany. To jest bardzo ważne. To jest karta praw ze strony ambasady amerykańskiej w Polsce, karta praw. Na tej karcie praw oni wymienili wszystkie 10 poprawek, które to się tak nazywa u nich, prawda? 2 lata po uchwaleniu konstytucji, takie różne dodatki do konstytucji, prawda? Które precyzują pewne rzeczy, żeby nie było wątpliwości, jak należy rozumieć na przykład rozdział Kościoła od państwa. I tu na drugiej stronie jest jeszcze taki ciąg dalszy z zdjęciami 2 osób, które miały tam jakieś dużo do czynienia. To można sobie na stronie ambasady USA dzisiaj przeczytać. Ja przeczytam wstęp do tego i pierwszą poprawkę. Pierwsza poprawka od tego się zaczęło. Zablokowali jakiekolwiek dążenia kogokolwiek w żaden sposób, żeby państwo, kościół mogły się, jakikolwiek kościół, nie chodziło o kościół katolicki, żadnemu kościołowi nie wolno było nic mieć do czynienia z władzą świecką i odwrotnie. Więc wstęp jest tak. Wielu obywateli obawiało się, że nowy rząd centralny stworzony przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych miałby zbyt wielką władzę. No bo rząd centralny może rozkazywać wszystkim koloniom, wszystkim stanom. Początkowo było ich tylko 13. Dlatego zaproponowano szereg poprawek mających zabezpieczyć wolność słowa, prasy, religii i inne podstawowe prawa. Przyjęto 10 poprawek, znane są one dziś jako Karta Praw. I pierwsza z 1791 roku. Kongres nie może uchwalić żadnych ustaw wprowadzających religię albo zabraniających swobodnego jej praktykowania. Zobaczmy także obrona zabraniających. Tak, każdy niech sobie wierzy, jak uważa. Nie wprowadza żadnego i żadnej nie zabraniasz. Ani ustaw ograniczających wolność słowa lub pracy, ani naruszających prawo do spokojnych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd. Pierwsza poprawka, która mówi, że kongres nie może takich żadnych rzeczy zrobić. I później, druga poprawka, do tej pory się ciągle w Ameryce o to biją teraz, bo druga poprawka mówi co? Przeczytam, chociaż nie wiąże się z naszym tematem, ale dla ciekawości. Zdyscyplinowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego stanu. Zatem prawa ludu do posiadania i noszenia broni nie wolno naruszać. A wiemy, że tam mamy takich szaleńców, którzy strzelają do różnych dzieci w szkołach. No i część Ameryki mówi, w końcu musimy coś z tym zrobić. Czyli no, zabronić jednak posiadania broni każdemu, kto chce. Czy kto chce, no i kto spełnia, nie kto ma tam, bo nie jest psychicznie chory, prawda? Bo nie jest tak, że każdy, kto chce, trzeba mieć pozwolenie na broń, ale jest dawane każdemu obywatelowi, który nie jest psychicznie niezrównoważony, ma sobie prawo uzyskać pozwolenie, kupić na podstawie pozwolenia broń i ją mieć przy sobie, czy w domu, czy w samochodzie, gdzie chce. I to jest prawo zagwarantowane, tego nie wolno naruszyć, chyba że to się zmieni. No i tam taka walka jest teraz, no bo szaleńcy strzelają i myślą sobie, że jak takie prawo by odebrali, to byłoby trudniej, ale ja w to nie wierzę osobiście. Ci szaleńcy, to przecież nawet w Polsce nie mamy u nas nigdy pozwolenia na to, żeby tak mogli mieć broń powszechnie. A co? Nie mają szaleńcy broni? Albo mafiozi, terroryści? Różni inni strzelają przecież tam pruszkowy, niepruszkowy, skąd nie mają. Oni sobie zdobędą ci, którzy będą chcieli. Więc nie sądzę, że to by cokolwiek zmieniło. Ale to jest zapisane u nich w Konstytucji, poprawka i jak się tego nie ruszy, to nikt nie może zmienić, bo to byłoby atak na Konstytucję. Czyli jest oto tam walka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Zasada ta rozdziału, tak, państwa od Kościoła została ukryta przed pozbawieniem jej życia, przed pozbawieniem jej skuteczności działania przez Jochebedę. A ta nasza Jochebeda to jest właśnie cała ta karta praw, w której ukryty jest ten pierwszy zapis, który nie pozwala w żaden sposób łączyć religii z państwem. Więc i to Jehoszeba to okazuje się nie jakaś postać, tylko ten zestaw, akt prawny, w którym jest zawarta ta zasada, doktryna. Najwyraźniej ta zasada wolności, rozdziału państwa i wolności, żeby człowiek wierzył w to, co on uważa za właściwe, jest tak bliska sercu Jezusa, że aż sobie jest pokazana ona w córce, tak, w żonie Jehojady, bo mówiłem, że Jehojada to ten nasz pan, a Jehoszeba to ta ciotka, ta zasada, jego ciotka, ta zasada karty praw. Bóg i Jezus są bardzo za wolnością. Pamiętamy słowa Pawła? Żeby stać Galatów 5.1, nie będę czytał powiem z pamięci, stójcie w wolności, którą wam Chrystus wolnymi uczynił. Albo Objawienie 2.6, gdzie Jezus mówi o swojej nienawiści do Nikolaitów. A Nikolaici to ci, którzy rządzą ludem Bożym. Ci, którzy panują nad ludem. Stawiają się jako jego przełożeni, jakieś centrale, jakieś klery duchowieństwa, które dyktują, jak ma wierzyć, jak ma nie wierzyć i egzekwują to jeszcze. Kiedyś nawet życie można było stracić. Albo weźmy nawet zasadę wolnej woli. Bóg tak szanuje wolną wolę człowieka, że chociaż jest naszym stwórcą, to mówi, stworzyłem cię, powiedziałem ci, co dobre, co złe, zachęcam cię do wyboru dobra, ale nie musisz tego wybrać. Możesz wybrać zło, możesz wybrać śmierć, jeżeli ci się moje życie nie podoba na moich warunkach, bo ja jestem dawcą życia. Daję ci życie i chcę, żeby się cieszył tym życiem. Ku swojemu zadowoleniu i szczęściu. Ale gdyby ci się to z jakiegokolwiek powodu nie podobało, to masz prawo odmówić. I nie będziesz za to karany, tylko przestaniesz żyć. Ale nie będziesz cierpiał po tym, jak przestaniesz żyć. Żadnych mąk dla ciebie nie przewiduję. Po prostu odbiorę ci dar życia, który ci daję. No bo ci się nie podoba. Bo ja daję mój dar życia na takich warunkach, żebyś był szczęśliwy, nikogo nie krzywdził i żył wiecznie. Ale jak z jakiegoś powodu ci to nie odpowiada, nie ma przymusu. Ta karta ukryła, ocaliła zasadę rozdziału państwa od kościoła w USA. A uczyniła to przez tych, którzy ją praktycznie wyznawali. Pamiętamy, że ten mały Joasz był z mamką schowany? Ta mamka to ci, którzy praktycznie tą zasadę wyznawali nie tylko i wyłącznie z grona ludu Bożego. W tym celu musieli oni używać różnych zakulisowych metod, dlatego ta Jehoszeba ukryła go w świątyni. Ci obrońcy tego prawa różnymi metodami blokowali, mniej czy bardziej znanymi, blokowali wpływ Kościoła katolickiego Stanów Zjednoczonych i atakowanie tejże zasady. Lata, tak jak mówię, 1881 do 1920 to czas największego wzrostu wpływów Kościoła katolickiego w USA, jednocześnie największe zagrożenie dla zasady rozdziału państwa od Kościoła. Z tego powodu Jezus, działający przez malutkie statko tutaj na ziemi, Jehojada, podjął kroki w celu naprawienia tej sytuacji. Pobudził braci z różnych grup po bracie Ruselu, po Parowuzji, żeby podjęli działania do obrony tegoż Joasza, tejże zasady. Oni oczywiście pokrzyli ze sobą różne inne osoby, także spoza ruchów prawdy. Zaraz zresztą zobaczymy w cytacie pewnym. Zadaniem ich wszystkich było strzec króla, tak jak czytaliśmy, strzeżcie króla, strzeżcie zasady rozdziału państwa od kościoła i zabijajcie, oczywiście argumentami, zabijajcie każdego, kto by chciał się zbliżyć i tej zasadzie zrobić krzywdę. Ma zginąć, czyli ma być obalony argumentami. Otoczcie króla, a każdy, kto się zbliży, zginie. I w tym celu Jezus dał im do ręki broń, tak, do ataku i do obrony. Włócznie i tarcze, jak czytaliśmy, tam były włócznie i tarcze króla Dawida, a Dawid to w Biblii brat Rusel. Literatura brata Rusela i inna literatura stworzona na bazie literatury brata Rusela. Ja tu nawet zrobiłem ksero. Największe role odegrał tak zwany podwójny herald. Tu pokażę do kamery. Podwójny herald z roku 1922, który był cały poświęcony, 16 stron, było poświęcone wykazywaniu zagrożenia dla zasady rozdziału państwa do kościoła w Stanach Zjednoczonych w wyniku działań, dążeń kościoła katolickiego. Całe 16 stron. Zaczyna się od tego, czy znasz znaki czasów na temat papiestwa i Ameryki? No i następowało pokazywanie, pierwsza na przykład punkcik. Czy wiesz, że katolicy muszą być posłuszni papieżowi i jego rzecznikom we wszystkich rzeczach, w których papież wymaga ich posłuszeństwa, jak wykazuje to bulla unam sanctum. W politycznych kwestiach, jeśli papież uważa, że sprawy te bezpośrednio lub pośrednio są w politycznym albo religijnym interesie papiestwa. No i tak potem, czy wiesz to, i tak uświadamianie Amerykanów, czy wiesz, że to, czyli to, i to było drukowane, spowszechniane, rozdawane wszędzie. I to było także podchwytywane przez ludzi innych, którzy nie byli z ruchu prawdy, ale którzy byli za tym, żeby nie mieć, żeby Kościół katolicki nie miał za dużo wpływów w Ameryce. To oni mówili, to i brali to, i to wielka prasa publiczna była robiona. Druga taka rzecz, tak, to było ten podwójny herald, a druga taka rzecz to był list Eliasza. O to nie, jego za bardzo nie widać, bo ja go tam przedrukowałem, tu się zaczyna. List Eliasza, to z roku 1923. Tytuł był podobny, tylko czy znasz znaki czasów odnośnie Ameryki, już bez papiestwa? No i na przykład pierwszy akapit tego też tam mówi. Czy wiesz, że zaraz po Izraelu, w czasie Rzymu Żydowskiego, Ameryka jest największym obiektem boskiej łaski, bardziej niż jakikolwiek inny naród? I potem znowu uświadamiają, dlaczego ta boska łaska się wzięła, skąd się wzięła, podstawę tego amerykanizmu, odejście, zerwanie z Europą, z autokracją, z prześladowaniem, tak, za wolnością religijną, wolnością sumienia, zgromadzeń, prasy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które stały u podstaw Stanów Zjednoczonych. Gdy podjęto te publiczne działania, to okrzyczenie Niech żyje król, tak nam czytali, tak wyciągnęli go, nie tylko ze stronów ruchu prawdy, ale także wielu działaczy świeckich, którzy rozumieli zagrożenie dla wolności w Ameryce, Atalia zaczęła głośno protestować. I jak czytaliśmy, rozdarła szaty i krzyczała zdrada. Rozdarcie szat, wiemy co znaczy. Zadawanie gwałtu, prawdzie i sprawiedliwości. No bo i zdrada, czyli oskarżali drugą stronę, że jakąś zdradę szykują, ale rozdarli szaty, bo robili wszystko co możliwe, żeby ten ruch próbujący wykazać ich zakusy zniszczyć. Wszczynali zamieszki, bojkotowali różnego rodzaju punkty protestanckie, zastraszali, cenzurowali prasę, tam gdzie mieli wpływy oczywiście. Publicznie krytykowali osoby niechętne wpływom Kościoła katolickiego w USA. Fałszywie przedstawiali ich w oczach opinii publicznej. Unieważniali umowy na wynajm sal, gdzie miały być różne wykłady grup protestanckich głoszone, jeżeli mieli wpływ na ten wynajem, bo na przykład właścicielem był ktoś z katolików. I oskarżali obrońców tak tej konstytucyjnej zasady o zdradę. Za radą braci z ruchów prawdy postanowiono obalić Atalię nie na polu religijnym, żeby atakować jej doktryny, tylko na polu świeckim. Tak, przez damaskowanie jej parania się polityką. Pamiętam, jak czytałem, wyprowadzić ją ze świątyni i tam ją zabić na drogach, nie przy świątyni. I to samo miało spotkać wszystkich tych, którzy stanęliby w jej obronie. Tak, kto pójdzie za nią, zabijcie mieczem. Oczywiście, no bo obalcie argumentami, jakby się ktoś stawał w obronie. W opatrzności pana ogół Amerykanów zjednoczył się wokół tej zasady rozdziału państwa od kościoła, tak jak czytaliśmy, i to publicznie dało o sobie znać w roku 1928. Jak to dało o siebie znać? Bo wtedy były wybory w Stanach Zjednoczonych i amerykańska hierarchia katolicka poza potrzebem papieża chciała zdobyć fotel prezydenta dla siebie, a wraz z nim władzę polityczną w Ameryce. W wersecie 18 mamy pokazaną tą, tak, ten, jaką misterną konstrukcję oni zrobili, ta świątynia Baala, czy ta cała konstrukcja religijna stworzona, żeby przejąć władzę w postaci urzędu prezydenta. Została ona zniszczona razem z ich propagatorami, ci wszyscy, którzy te polityczne doktryny i ambicje mieli, także zostali obaleni. I kilka słów jeszcze na temat tego, jak to, no właśnie, już no skończę dzisiaj, nie będę przenosił reszty. Jak to wyglądało? W 1928 roku o urząd prezydenta ubiegał się nominowany przez demokratów katolik Alfred Smith, zawsze demokraci, potem Kennedy był od demokratów i Biden, katolik, też jest od demokratów. Partie demokratyczne mają lewicowe skłonności i akceptują katolików. Nie czasami, rzadko. W każdym razie w tym roku 28 to nie przeszło. A jego konkurentem był nominowany przez republikanów kwakier, pan protestant Herbert Hoover. Wikipedia na ten temat pisze tak, jednocześnie potwierdza to, co mamy napisane w wersecie 16-18, prawda, jak ją zabito i tak dalej, jak oni potem się byli niszczeni. Zobaczmy, co pisze Wikipedia. Bigoteria amerykańska, tak nazywałem bigoteria, czyli tacy bigoci. Bigoteria amerykańska rozpętała w czasie tej kampanii straszliwą kampanię przeciwko katolikowi Smithowi. Był on pierwszym katolikiem, który uzyskał nominację jednej z dwóch głównych partii jako kandydat na prezydenta. Straszyli, że jeżeli Smith zostanie prezydentem, to faktycznym władcą Stanów Zjednoczonych będzie papież. Smith wyraźnie przegrał wybory z Hooverem. Oni piszą, wyraźnie przegrał, to była miażdżąca porażka. Także się w ogóle dziwili, że on wystartował. Była miażdżąca. Po tych miażdżąco przegranych wyborach ten Smith, ten kandydat katolicki na prezydenta, powiedział: nie nadszedł jeszcze czas, aby człowiek mógł spokojnie odmawiać różaniec w Białym Domu. Czekał na ten nasz. I mam też fragment wywiadu ze Zbigniewem, profesorem Zbigniewem Lewickim, polski amerykanista, napisał wielotomową historię cywilizacji amerykańskiej. I tak w wywiadzie on mówi: od początku kolonii brytyjskich w Ameryce właściwie każdy katolik był postrzegany jako papieski agent, mający oplatać kolonię i przygotować grunt, na przykład pod przeniesienie siedziby papieństwa do Nowego Świata. Jedyną kolonią, która katolików tolerowała, ale tylko tolerowała, było Maryland. Zdecydowana większość osadnictwa była protestancka i przyniosła ze sobą do Ameryki pamięć o wojnach religijnych w Europie. XIX-wieczne fale emigracji i też z przełomu XIX i XX wieku, kiedy na kontynent masowo przybywała ludność katolicka Irlandii, Włoch i ziem polskich, wcale nie poprawiły tego wizerunku. Niewykształcona biedota schodząca ze statków utrwaliła niepochlebną opinię o katolikach. Pozytywnych przykładów brakowało. Na ten prowadzący wywiad pyta go Kennedy, jednak został prezydentem. W roku 1960 były wybory i Kennedy wygrał. Teraz zobaczmy, jak on o tym Kennedy mówi. To był pierwszy katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych, a drugi jest Biden obecny. Dwóch na 46. Bo on jest 46. prezydentem. Na 46 prezydentów dwóch było katolików. Jednemu się pierwszemu nie udało w naszej historii. Kennedy'emu się udało, ale zobaczmy, jak on o tym odpowiada na to pytanie na temat Kennedy'ego. W tej kwestii istnieje wiele gorzej lub bądź lepiej podpartych teorii spiskowych. Wielu Amerykanów uważało, że Kennedy nie doszedł do władzy za pomocą demokratycznych środków. Jego ojciec był człowiekiem bardzo wpływowym i bajecznie bogatym. Pierwszym szefem Komisji Papierów Wartościowych. Mianowany przez Roosevelta, który uzasadnił tę nominację słowami, zauważmy, trzeba oszusta, by złapać oszusta. O taką ojcu Kennedy'ego, tego, który był ten prezydentem, powiedział. Poprzez stosunki i zakulisowe rozmowy Kennedy senior torował synowi drogę politycznej kariery. Trzeba pamiętać, że ówczesna prasa nie była tak dociekliwa jak dziś. Tolerowała wiele rzeczy, które teraz absolutnie by nie uszły. Skala korupcji politycznej w Stanach Zjednoczonych była ogromna i powszechna. Pozostawało tylko pytanie o skuteczność, a Kennedy senior był niezwykle skuteczny. Tak właśnie doszedł do władzy Kennedy, który rządził, jak wiemy, 2 lata, potem był zamach. Do dzisiaj nie wiadomo, jak tam z tym zamachem było. Oficjalna wersja, że jakiś człowiek, Oswald, zastrzelił sobie prezydenta. Sam jeden w pojedynkę, bo tak mu, bo nie lubił prezydenta. Miał co prawda jakieś tam kontakty z komunistami, miał lewicowe poglądy, no i to wystarczyło. Ale większość w to nie wierzy. Nie wiadomo, jak to się stało, to dzisiaj nikt, nieważne, jak to się stało, kto go zabił. To był pierwszy katolicki prezydent. Obecny prezydent Joe Biden to drugi człowiek w historii USA, katolik, którego na ten urząd został wybrany. I jakoś jak były wybory, nie słyszało się w Ameryce tej kampanii przeciwko temu, jak wybierzemy katolika na prezydenta. To wskazuje, jak Ameryka dzisiejsza już niepodobna do tamtej. Już nawet Kennedy'emu udało się. Tak, w roku 1928 to była wrzawa w Ameryce. Żaden katolik nie będzie naszym prezydentem. Miażdżąco przegrał. Tylko dlatego, że był katolikiem. Nie chodziło o nic innego. Miażdżąco. 32 lata później, rok 1960, Kennedy wygrywa. No może tam ojciec przekupywał i tak dalej, nie wiem, jak to było, tak ten wynikałoby z tego profesora Lewickiego, ale nieważne, wygrał te wybory. Już, czyli 32 lata później, już było to słabsze w Ameryce, a przy Bidenie, parę lat temu była ta kampania, w ogóle nawet takich głosów nie słyszeliśmy, żeby było. To tylko pokazuje, jak Ameryka odeszła od swoich korzeni. Jak bardzo upodabnia się do Europy. I to prawda, upodabnia się do Europy. Typy biblijne się pokazują, no i wyraźnie to widzimy także u nich. Tam czasami są oskarżenia o niedemokratyczne posunięcia prezydenta, że tam, nie wiem, tam niektórzy mówią, że tam ta rewizja w domu Trumpa, co była, że też niedemokratyczna, że wysłał mu FBI, żeby tam prowadzić domu. No i tam jakieś sprawa, ktoś kobiet, sprawami kobiet, teraz coś tam się dzieje, że prezydent jakimiś aktami rządzi, a kongres jest pomijany, no, coś tam się dzieje, nieważne. W każdym razie wiemy, że Ameryka upadanie się do Europy. Ameryka bardzo przyjaźni się z Europą. Typy biblijne pokazują. Achazjasz odwiedza króla europejskiego, czyli Izraela, ten, który pokazuje Europę. I obydwaj giną z ręki Jehu. To jest przed nami. Oni jeszcze nie zginęli. Ale Achazjasz odwiedza chorego Jorama, chyba tak wtedy, bo ten Joram, czyli Jehoram ten z Izraela. I Ameryka mocno zaangażowana w sprawy europejskie, czego nie powinna nigdy robić. Prawda, Johnson w tych swoich pismach, gdybyśmy więcej tylko poczytali, to cały czas przestrzegał. Izolacjonizm amerykański, czyli oderwanie się całkowicie od Europy i zerwanie z nią jakichkolwiek kontaktów, żeby to, przez co Ameryka uciekła, nie wprowadzać u siebie, bo przez kontakty z Europą będą przenikały, będą tego samego ducha łapali, te same metody i w końcu, no ale to już najważniej Bóg na to pozwala, Ameryka jako taka już nie jest tym krajem, którym była kiedyś, bo zbliżamy się już do końca. I to zbliżanie się do Europy, pomaganie Europie, przenikanie ideałów, w cudzysłowie ideałów europejskich, autokracji i prześladowania, tak? Europejska autokracja i europejskie prześladowania religijne, wojny religijne, typowe dla Europy na całej przestrzeni historii, powoli, powoli będą również niszczyć jeszcze bardziej Amerykę. No i jak wiemy, Jehu zabija jednego, drugiego króla w czasie, gdy król, ten, który tak Judy, odwiedza króla Izraela, czyli gdy Ameryka jest mocno zainteresowana pomaganiem Europie, bo Europa była chora, król był chory, przyszedł go odwiedzić i w czasie tych odwiedzin nastąpiła śmierć jednego i drugiego. To tyle w tym temacie, trochę przedłużyłem, no ale już go chciałem dokończyć, krócej go jakoś nie umiałem zrobić. Tyle jeśli chodzi o królową uzurpatorkę na tronie Judy, Atalię. Kościół rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych, usiłujący przejąć władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku. Dziękuję Batestwu za uwagę, życzę błogosławieństw z tych wszystkich rozważań.